Ten odcinek zawiera autopromocję, a jego partnerami zostali iDream.pl, gdzie niezmiennie znajdziecie wszystkie nowości od Apple w wygodnych formach ich finansowania, także dla sektora edukacji, oraz Pancernik EU, który doposaży Wasze gadżety w niezbędne akcesoria, nie rujnując przy tym Waszych portfeli z kodem PANCERNE, bo czemu nie, pisane razem bez żadnych udziwnień, dodatkowo niezmiennie 12% zniżki na cały koszyk, również bez żadnych haczyków. Korzystajcie śmiało. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Czołem, moi drodzy. Na początek melduję, że wszelkie zamówienia z pierwszej przedsprzedaży kubków i stickerów tego podcastu dotarły do klientów. I z tego miejsca bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przede wszystkim za ilość. Słuchajcie, wyczerpaliście nie tylko możliwości dystrybucyjne, ale również produkcyjne w kontekście doprodukowania w związku z Waszym zainteresowaniem kubeczków, także chylę czoła i naprawdę jestem Wam niesamowicie wdzięczny. Te kilkaset sztuk dotarło już do swoich właścicieli, dzielicie się tym w mediach społecznościowych, a ja nadal nie mogę uwierzyć, jak wiele osób chciało mieć po prostu taki zestaw kubeczków z technologicznym przesłaniem. Jeżeli jesteście nadal nim zainteresowani lub pojedynczymi kubkami, to śmiało zaglądajcie na boczemunie.pl/sklep i zapisujcie się na listę osób oczekujących. Co to da? Dostaniecie jako pierwsi maile z możliwością zakupu kolejnej partii tych produktów, a być może również jakichś nowych. To wszystko przed nami. Na razie spokojnie kompletuję wnioski z tej pierwszej przedsprzedaży. Analizuję Waszą informację zwrotną, bo też sporo jej dostałem i postaram się, aby te wszystkie informacje zostały zaadresowane i znalazły swoje odzwierciedlenie w jeszcze lepszym, jeszcze prostszym i jeszcze przyjemniejszym dla Was procesie zakupowym oraz dystrybucji w przyszłości. To taka nasza wspólna rzecz i cieszę się nią po prostu, jako człowiek, jako Krzysiek, bo jasne, można sobie zrobić merch podcastu dowolny, tak? Nie wiem, smyczkę, długopis, cokolwiek. Ale tutaj od samego początku w tym projekcie chodziło o to, żeby to był właśnie kubek, ponieważ ja jestem związany z kawą. Jak dobrze wiecie, mam też drugi podcast kawowy, link do niego w opisie aktualnie słuchanego. Interesuję się tym, więc nawet to, że ten kubek ma 250 ml, a nie na przykład przypomina wiadro, tak, jak to często bywa w merchach, też nie jest przypadkiem. No, on był projektowany do tego, żeby był idealny do Aeropressu i również, żeby można go było w podróż zabrać. Także tutaj nie ma żadnych przypadków i projektowałem je trochę dla siebie. Okazało się, że Wam przypadły super dzięki temu do gustu i jest to dla mnie mega istotne. To przesłanie, które na nich jest, to też są zdania, rzeczy, motta, misje, które ja cały czas tutaj wygłaszam, tak, od 2017 roku, kiedy do Was mówię, chociażby to, żeby technologia służyła Wam, a nie Wy jej, czy żeby do spraw podchodzić na spokojnie. Bardzo się cieszę, że zatem lubicie też tego typu przesłanie i będziecie z niego korzystać, po prostu używając tych kubków na co dzień. To tyle o kubeczkach. Natomiast teraz witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, do którego zebrało nam się naprawdę sporo tematów związanych z Apple. Zatem nie ma na co czekać, a ja zapraszam Was do zaległych recenzji. Po pierwsze, będzie recenzja w cudzysłowie oczywiście, a tak naprawdę moje zdanie o Johnie Ternusie, bo ja się przeogromnie cieszę, że to się wydarza, a właściwie to wydarzy 1 września. Będzie zaległa recenzja Apple Studio Display XDR, AirPodsów Max drugiej generacji w tym odcinku i dodatkowo opowiem Wam też o niewielkiej książce, którą warto, myślę, przeczytać w swoim życiu, serio warto, a została wydana również przez Steve Jobs Archive. I na koniec będzie trzeba wspomnieć i zrobię to może od razu, bo szkoda waszego czasu, żeby to robić w jakiejś dłuższej formie. Więc jest nowa opaska do Apple Watchy z serii Pride, nowa kolekcja na 2026 rok. No i tyle na jej temat moim zdaniem wystarczy. Do mnie nie przemówiła, nie przypadła mi do gustu, bo to jest też opaska sportowa na rzep zapinana, ja średnio lubię, więc wolę inne modele pasków także z tej linii Pride, tak więc odnotowuję z dziennikarskiego obowiązku, że taki produkt się pojawił, ale więcej na jego temat mówić nie chcę. Zanim zaczniemy po kolei te recenzje omawiać, to przypomnę jeszcze tylko bardzo krótko, że wszelkie linki właśnie do osób, rzeczy i innych spraw, które w tym odcinku padły już i padną jeszcze, znajdziecie w jego opisie pod adresem boczemunie.pl/446. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, który niezmiennie wysyłam w każdą sobotę o poranku do subskrybentów i subskrybentek. A jeżeli chcecie nimi zostać, to za darmo dostaniecie w zamian e-booka. Ponad 150 stron napisanych przeze mnie, nie przez AI, które pomogą Wam zaprzęgnąć technologię do pracy dla Was. No to lecimy z tym odcinkiem. Bo czemu nie? A zaczynamy od najważniejszej informacji roku, jak nie dekady, jeżeli chodzi o markę i firmę Apple. Zapowiadanej na 1 września zmiany na stanowisku prezesa tej firmy. Tim Cook ustępuje, moi drodzy, zgodnie z zapowiedziami i co kluczowe, zapowiedzianą i przygotowaną perfekcyjnie tranzycją, a właściwie to sukcesją firmy. Takiego komfortu sam Cook nie miał, ale po kolei. 20 kwietnia tego roku Apple ogłosiło coś, co od miesięcy było otwartą tajemnicą branży, a mianowicie, że Tim Cook odchodzi ze stanowiska prezesa Apple, a jego miejsce zajmie John Ternus. Formalnie zmiana nastąpi 1 września. Do tego czasu Cook pozostanie na stanowisku, które obecnie piastuje i będzie pracował wspólnie z Ternusem nad płynnym przekazaniem obowiązków, po czym obejmie rolę przewodniczącego wykonawczego Rady Dyrektorów. To jest takie miejsce, taki fotel, żeby to od razu też Wam wyjaśnić, który bardzo często byli prezesi obejmują, żeby tam przeczekać sobie po prostu do emerytury, a nawet zostać jeszcze na emeryturze i być takim organem doradczym. I ma to kilka zastosowań. Po pierwsze, uspokaja całą giełdę i inwestorów, dlatego że ta osoba, która odniosła sukces, a Cook go niewątpliwie jako prezes Apple'a odniósł, jest dalej w tym tak zwanym boardzie obecna i ma wpływ, i to wcale nie mały wpływ, jakby się mogło wydawać, na decyzje, które firma będzie podejmowała. Zresztą Cook zasiada na podobnych stanowiskach nie tylko w Apple, bo jest również w Disneyu, jest również w Nike, gdzie jest taką osobą, która ma dużo większy wpływ niż nam się wydaje, chociażby ostatnio z prywatnych pieniędzy w ogóle w Nike też zainwestował Tim Cook i to bardzo dużo pieniędzy, więc to jest takie miejsce, taka ławka rezerwowych chciałoby się powiedzieć, ale nie do końca, to raczej taka nagroda dla tego typu osób, które piastują tak duże stanowiska na świecie, za to, co osiągnęli i tak naprawdę trudno będzie z tego stanowiska Tima Cooka wyrzucić. Raczej nikt by na to nie wpadł nawet, więc jeżeli on do śmierci nawet będzie chciał być tym przewodniczącym wykonawczym Rady Dyrektorów Apple, to ja z mojego punktu widzenia i mojej wiedzy, którą posiadam, raczej nie widzę przeciwwskazań, żeby mógł to pełnić tę rolę do śmierci. Także to warto ten kontekst z tyłu głowy mieć, moi drodzy. Dobrze, sam Tim Cook o swoim następcy, Johnie Ternusie, powiedział tak. John ma umysł inżyniera, duszę innowatora i serce, które przewodzi z uczciwością i honorem. Jest wizjonerem, którego wkład przez ostatnie 25 lat jest już zbyt liczny, aby go zliczyć i bez wątpienia jest odpowiednią osobą, aby poprowadzić Apple w przyszłość. Nie mógłbym być bardziej pewny jego umiejętności i jego charakteru i nie mogę się doczekać ścisłej współpracy z nim nad przejściem i z mojej roli jako prezesa do prezesa wykonawczego. Ja zaraz po tej informacji napisałem też taki felieton, w którym użyłem takiego stwierdzenia, że Tim Cook nie miał takiego komfortu, jaki ma dziś John Ternus. W sumie to nikt w historii Apple, moi drodzy, go nie miał. I teraz, żeby zrozumieć wagę tej chwili, warto cofnąć się o 15 lat, więc zróbmy to. W 2011 roku Tim Cook nie miał komfortu zaplanowanej perfekcyjnej sukcesji, choć ona oczywiście była wcześniej jakoś ułożona, no bo nie jest tajemnicą, że o chorobie Steve'a Jobsa wiedziano już dużo, dużo wcześniej przed jego śmiercią, a sam Jobs odszedł ze stanowiska zaledwie 43 dni przed śmiercią. Więc Tim Cook musiał przejąć stery w atmosferze żałoby, niepewności, bez mentora do rozmów o trudnych momentach firmy, które nadeszły, jak się okazało, chociażby Apple Maps, tak? Jego największa porażka, do której się zresztą przyznał niedawno w wywiadach, i to otwarcie. Wiele wskazuje na to, że przez lata swojej kadencji pamiętał o tym doświadczeniu i konsekwentnie starał się zbudować dla swojego następcy coś, czego sam nie miał. Czyli taki przemyślany, długofalowy plan sukcesji. I to właśnie dostał John Ternus. Dostał czas, dostał mentoring, dostał zaufanego doradcę przy boku. My się nigdy nie dowiemy, jak dawno już ta decyzja została podjęta, tak? Ile już Ternus wie, że będzie przyszłym prezesem, nie? Więc warto o tym pamiętać. Niemal dwa lata temu Bloomberg zresztą sugerował już wprost, że Ternus może być planowanym następcą Tima Cooka, a gdy w listopadzie zeszłego roku 2025 Financial Times opublikował, jak już teraz wiemy, że sterowany całkowicie artykuł, że to właśnie ma nastąpić niebawem. Był to test rynku, też test rynku polegający na tym, żeby przygotować cały świat na to, że ta zmiana nastąpi. No wszystko było już raczej pewne i oczywiście nie pomyliliśmy się. Wewnętrzne memo, które Cook wysłał też do pracowników, czyli taki list trochę pożegnalny, w tonie pożegnalnym, choć nie do końca, też podkreślał tam, że to nie jest koniec. Cook pisał o wartościach zakorzenionych w samym Apple, tak? Które są większe niż jakiekolwiek człowiek, tak? Czyli takie przekonanie o prostocie zamiast złożoności, niecierpliwości wobec wszystkiego, co nie jest doskonałe i zobowiązania do wzbogacenia życia użytkowników. I to jest kluczowe też w kontekście tego, że mówi się, że Apple teraz odstaje w tej rewolucji, w tym wyścigu AI-owym, nie? I ono odstaje na swoje życzenie. To też Ternus mówił w niedawnych wywiadach, kiedy jeszcze oficjalnie nie było wiadomo, że on zastąpi Tima Cooka, nie? Ternus mówił wprost, że my nie musimy jeszcze wchodzić do pociągu AI, bo nie chcemy. Może świat chce, żebyśmy tam wchodzili, ale my nie chcemy. I uważam, że, dalej jakby parafrazując jego słowa, uważam, że to jest jeszcze dopiero początek tej rewolucji, a my wejdziemy tam wtedy, kiedy inni już popełnią błędy, żebyśmy my nie musieli ich popełniać. Czy to jest dobre podejście? Ktoś powie, że niepoważne, a ja zaryzykuję tezę, że kiedy Apple wprowadzi w swoim ekosystemie, być może teraz na WWDC najbliższym już zobaczymy tego zapowiedź, bo nie wiem, czy ostateczne rozwiązanie. Ja bym w ogóle nie liczył, moi drodzy, że teraz na WWDC wyjdzie John Ternus i powie, że dzień dobry, drodzy Polacy, teraz będzie polska Siri. No to o tym zapomnijcie w ogóle, że Polska się na scenie pojawi. Być może będzie polska Siri, ale naprawdę nie oczekujcie takiej sceny. Natomiast i faktem jest, że Apple w tym roku musi pokazać swój pomysł na AI i moim zdaniem to AI będzie turbo niewidoczne w ich ekosystemie i właśnie dlatego ma szansę być moim zdaniem tym wdrożeniem AI, za którym świat pójdzie. I to pójdzie masowo. I to słowo masowo jest tutaj kluczowe. Również ze względu na skalę ich ekosystemu. Ale o tym będziemy rozmawiali w wakacje. Ternus z kolei sam odpowiedział takim swoim listem do zespołu, w którym podziękował też oczywiście kurtuazyjnie za lata pracy przy sprzęcie i zapewnił, że nadal zamierza być bardzo blisko produktów. No to dosyć oczywiste, bo był człowiekiem od inżynierii, tak? Napisał wprost, nadal planuje być bardzo na bieżąco z tym, co się dzieje w produktach w kontekście jego zespołu inżynieryjnego i też napisał, że niemal całą swoją karierę zawodową, ponad 25 lat, poświęcił właśnie sprzętowi. I chcę to kontynuować. I to jest znamienne, bo jako następca Tima Cooka nie będzie mógł w pełni tego robić, choćby ze względu na ograniczenia czasowe, nie? A mimo tego chce, bo mówi, że on wywodzi się ze świata inżynierii produktowej i przez ostatnie lata kierował właśnie tym działem hardware engineering, będąc odpowiedzialnym za każdy sprzęt, który Apple w sumie wypuszczało na rynek, nie? Tutaj słusznie Jason Snell z Six Colors zauważył, że po 15 latach operacyjnego podejścia Tima Cooka, mówiło się o nim zresztą, do dzisiaj się mówi, że to jest człowiek Excela, no ale z drugiej strony człowiek Excela, który doprowadził Apple z ruin finansowej do największej i najwyżej wycenianej spółki na świecie, zyskuje teraz miano prezesa, w sensie John Ternus, tak? Bliższego metalowi, nie wiem, półprzewodnikom? Kogoś, kto rozumie produkt od środka w sposób, w jaki Cook nigdy nie mógł go zrozumieć, bo nie miał tego wykształcenia, nie? I to jest istotna zmiana filozofii nie tylko zarządzania, nawet jeżeli na zewnątrz nie od razu będzie to widoczne, ale tej filozofii od środka Apple. I tutaj ja naprawdę liczę, że sprzęty, które zobaczymy za panowania Johna Turnusa, będą kwintesencją tego, czym jest MacBook Neo. Ja jego recenzję przygotowuję też na ten miesiąc i jestem absolutnie zakochany w tym sprzęcie. Natomiast nie dlatego, jakie on ma tam, wiecie, turbo parametry techniczne, bo ich nie ma, jak wiemy, ale też nigdy nie miał ich mieć. I to jest tutaj kluczowe, że John Turnus, wiedząc o ograniczeniach i o tym, jak on sam rozumie chociażby Maca, okay, nie boi się podejmować decyzji, które są podobne moim zdaniem do decyzji Steve'a Jobsa, bo taki MacBook Neo, on by mógł być pokazany za panowania Steve'a Jobsa i on by prawdopodobnie miał jeszcze więcej kompromisów niż ten, który teraz wypuściło Apple, nie? I też w wielu wywiadach Turnus mówił wprost, że to jest, nie powiedział literalnie, że to jest jego produkt, ale dał do zrozumienia, że to było jego oczko w głowie, żeby ten komputer powstał. I jeżeli to jest zapowiedź jego podejścia do przyszłych sprzętów Apple, zwłaszcza Maców, to ja się ich nie mogę absolutnie doczekać. I to, uwaga, nie oznacza, że będzie teraz tam słaba moc obliczeniowa, będzie wszędzie procesory te same, które są w iPhone'ach. Nie o to mi chodzi tutaj, żeby to było jasne, nie? Chodzi mi o podejście, o feeling, bo MacBook Neo ma feeling Steve'a Jobsa. A o tym dlaczego to w kolejnych odcinkach Wam opowiem. I teraz tak, ponieważ John Turnus ustąpił ze swojego stanowiska, no to musiał go ktoś zastąpić. I Johnny Cerugi był tą osobą w układance Apple'a. To jest osoba, która w roku 2025 na łamach Bloomberga była opisana o tym, że jako ta, która poważnie rozważa odejście z Apple. Dwa dni później sam Cerugi zdementował te doniesienia, mówiąc, że nigdzie się nie wybiera. Prawdopodobnie tam na bardzo wysokim poziomie były już jakieś rozmowy, że być może on chciał być tym nowym szefem Apple'a, tylko mu nie pozwolono. Nie wiem. To są tylko domysły. W każdym razie to jest dobra osoba, żeby zastąpić Johna Turnusa, dlatego jako szef właśnie hardware'u, dlatego że on wcześniej w ogóle kierował wszystkim tym, co my znamy jako Apple Silicon. Nie? To jemu zawdzięczamy tę ostatnią tranzycję, to jemu zawdzięczamy sukces tych procesorów, więc jeżeli ta osoba jeszcze teraz pod swoje skrzydła weźmie tak literalnie sprzęt, to ja jestem spokojny o przyszłość przynajmniej mocy obliczeniowej w Apple'u, nie? I to też jest jedna z tych składowych, które mnie cieszą niesamowicie z ogłoszenia tej zmiany na najwyższym stołku w Apple'u, nie? Bez dwóch zdań. Całość rysuje się jako obraz takiej dobrze przemyślanej sukcesji, choć nie pozbawionej napięć po drodze i tych napięć jeszcze pewnie sporo będzie, także w mediach, które będą komentowały od A do Z to, czy John Turnus sobie radzi już pewnie po pierwszym miesiącu, co będzie oczywiście paranoją, ale wiadomo, że tak się wydarzy. No też trzeba mieć na uwadze fakt, że Turnus będzie musiał pokazać światu składanego iPhone'a Ultra prawdopodobnie, albo Fold, ale raczej Ultra to jest ta nazwa, która pozostanie we wrześniu, bo to już będzie wtedy oficjalnie po przejęciu stołka Tima Cooka. John Turnus będzie musiał pokazać nowe produkty związane z IoT, o których też bardzo długo się mówi i raczej są pewniakami. Będzie musiał skręcić w kierunku robotyki albo automatyki domowej. O tym też jest już bardzo wiele plotek od wielu lat i patrząc na to, że wszystko na razie się w tych źródłach potwierdza w ostatnich latach, to również moim zdaniem się potwierdzi. Turnus będzie musiał w końcu wymyślić trochę Apple Watcha na nowo w kontekście zmiany jego designu, takiej dużej zmiany, na którą ciągle wszyscy czekamy. A to jest produkt, którego on absolutnie używa i uwielbia go w kontekście nie dlatego, że pracuje w Apple'u, tylko odegrał też ogromną rolę przy tworzeniu zegarka. To też taka informacja dla Was. I myślę, że jeszcze przed nim będzie pokazanie no czegoś więcej, czegoś nowego. Czy to będą Apple Glasses, okulary? Być może. Myślę, że tak. Jeżeli pytalibyście o to, czego ja się spodziewam. I jeżeli ktoś lepiej ma zrozumieć sprzęt, software i to, jak zrobić z tego kolejną masową rewolucję na świecie, no to raczej oprócz Johna Turnusa nikt tego nie zrobi. Takie moje patrzenie jest na tę zmianę i też sam Turnus wprost mówi w pierwszych wywiadach po tym, jak ta informacja w kwietniu została upubliczniona, że on chce kolejny raz zmienić świat, nie? I taka osoba jak John Turnus nie mówi tego o tak, bo wypada. Nie? W sensie takie zdanie, będąc prezesem Apple, przyszłym prezesem, to jest ogromna deklaracja, moi drodzy, nie? Przeogromna. I nawet Tim Cook takiego zdania, że on chce to zrobić, nigdy nie wypowiedział tak naprawdę. Jasne, mówił, że myśmy to zrobili w Apple'u, myśmy to zrobili ze Steve'em, tak? Wiele razy na świecie myśmy to zrobili, puszczając Apple Watcha. John Terence mówi wprost, ja zmienię świat. I to jest znamienne. To jest znamienne. Po raz kolejny zresztą dodając, nie? Więc on doskonale wie, jaka jest siła jego roli w Apple. On doskonale wie, jaka jest jego wiedza i co może, na co może tę wiedzę przekuć. Także ja jestem pełen podziwu, że tak zdecydowano. Zresztą mega mocno trzymałem za to kciuki i się na szczęście doczekałem. Terence nie owijał też w bawełnę właśnie na łamach Bloomberga, mówiąc pracownikom, że jest szczególnie podekscytowany tym, że obejmuje tę rolę właśnie teraz i Apple ma przed sobą niesamowite plany na kolejne produkty, dodając. Najbardziej ekscytujący moment w całej jego karierze to właśnie ten, który dotyczy tworzenia produktów i usług. I to jest też, kończąc ten cytat, ta deklaracja, której najbliżej jest do wypuszczenia Apple Glasses w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Tim Cook od razu był też pytany po przyjęciu przez rynek tej informacji o to, jaki jest jego stan zdrowia i tutaj jakby wprost powiedział, jestem zdrowy, mam dużo energii, planuję pełnić nową rolę przez bardzo długi czas. No to jest to, o czym wam mówiłem. Być może nawet do śmierci. Zapytano też Tima Cooka, jaką dał jedną radę nowemu prezesowi, przyszłemu prezesowi Apple, czyli Terence'owi, jego następcy. I Cook powiedział tak. Powiedziałem mu to, co Jobs powiedział mi. Jedną rzecz. Bądź sobą, trzymaj mocno się wartości Apple i swojej Gwiazdy Północnej. Jeżeli masz właściwe wartości i utrzymujesz je w polu widzenia, możesz zboczyć z kursu, ale ostatecznie zawsze wrócisz na właściwą drogę. Piękne to są słowa, które dał Cook właśnie swojemu następcy i myślę, że takie uniwersalne też dla nas. Warto te wartości w życiu mieć spisane również, ja do tego przeogromnie od zawsze zachęcam. Sam również je mam, o czym wielokrotnie na łamach newslettera, bo czemu nie pisałem. I mogę tylko potwierdzić, że faktycznie te wartości, jeżeli są nam znane, to nawet jeżeli popełnimy ogromne błędy w życiu, to wrócimy na tę ścieżkę, która prowadzi do naszej północy. Tak? Akurat nie mam na myśli tutaj mojej ukochanej Norwegii, choć akurat to północ, ale to północ metaforyczna, żeby to też wybrzmiało, bo zaraz ktoś tu napisze później. Dobra, słuchajcie kochani, ja jestem mega szczęśliwy, że John Terence będzie tutaj piastował stanowisko prezesa największej firmy świata, firmy, którą uwielbiam, która dużo w życiu mi zmieniła na lepsze, ale też która wielokrotnie mnie wkurzyła i mam nadzieję, że tych momentów zawodu na Apple'u będzie mniej niż za prezesury Tima Cooka, choć trzeba oddać Cookowi to, że gdyby nie on, prawdopodobnie Apple dzisiaj by nie istniało, nie istniałby też ten podcast, jeżeli chodzi o tematykę związaną z Apple zatem i byśmy tutaj dzisiaj nie rozmawiali i nie dyskutowali sobie o tym, bo takie są fakty. Dobrze, przechodzimy do sprzętu i zaczynamy od podwyżki cen Maca Mini. O 1000 zł i to jest taka podwyżka, której trochę się spodziewałem, trochę ona też zaskoczyła również mnie, ale wynika po prostu z tego, że ewidentnie Apple, być może to są już decyzje Johna Terence'a, nie wiemy, wynika z tego, że Apple konsekwentnie pozbywa się z line-upu komputerów o pojemności 256 GB. Jeżeli chodzi o ich SSD i zastępuje je tymi bazowymi konfiguracjami o pojemności dyskowej 512 GB. Mnie ta zmiana cieszy. Czy oni mogli ten 1000 zł sobie darować? Jasne, że mogli, ale marże są jakie są. Problemy z dostępnością półprzewodników też są coraz większe, a Apple dodatkowo ma z Maciem Mini i Maciem Studio jeszcze jeden mały disclaimer w zanadrzu, tak, małą gwiazdkę, a mianowicie te komputery są masowo brane pod maszyny do pracy agentów AI-owych i LLM-ów, więc no, jak sobie zobaczycie w Apple Online Store, czy gdziekolwiek nawet, jakie są czasy dostawy, choćby tej nowej podstawowej konfiguracji Maca Mini za 3999 zł, no to jest 10 tygodni. I to nie jest chwilowa sytuacja, bo Tim Cook oficjalnie powiedział ostatnio w jednym z wywiadów, że należy spodziewać się ogromnych zawirowań z łańcuchem dostaw w przypadku Maca Mini i Maca Studio w najbliższych, uwaga, miesiącach. Także jeżeli chcecie Maca Mini z M4, bo tam żadnych procesorów w związku z tą podwyżką ceny niestety nie zobaczyliśmy, być może jesienią to się zmieni, no ale jeżeli chcecie tą M4, to już sobie zamawiajcie, żeby ją mieć w ogóle w tym roku kalendarzowym, nie? Takie czasy, taki świat, taka geopolityka, nie jest to absolutnie wina Apple, bo wszyscy producenci się z tym wyzwaniem mierzą, a że akurat cały rynek rzucił się na Maci Mini i Maci Studio w kontekście tego, ile tam jest mocy obliczeniowej i za ile jest, bo na rynku PC no, trudno jest takie sprzęty zbudować, żeby pozwalały na to samo, co taki Mac Mini, w kontekście chociażby cen pamięci. Okay? I to też można sobie zresearchować, że tutaj absolutnie nie ściemniam, tylko dosłownie tak jest. Taki paradoks rynku w tym momencie. Do tej pory wszyscy mówili, że Apple jest drogie, a teraz nawet ci, którzy kupowali najdroższe sprzęty i tak kupują najtańsze Apple, bo jakby stosunek jakości do tego, co dostają, i tak jest tutaj najlepszy. No więc takie mamy czasy. Nic na to nie poradzimy. Ja też jestem w tej grupie, która nic nie poradzi, bo sam chcę taki komputer nabyć jako kolejny swój domowy. Także też będę czekał do M5, może M6. Wtedy jak wejdzie tylko na rynek, zaraz po premierze, pewnie te czasy dostawy będą takie szybkie. No to wtedy trzeba będzie kupować, bo później będzie to samo, nie? Kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy. No dobra, to tyle o tym Macu Mini. Ja się cieszę z tego, że Apple rezygnuje z tych mniejszych storage'y, bo faktycznie w kontekście niektórych maszyn i kontekście czasów, w których żyjemy, wypada. Natomiast, tak jak się wypowiedziałem, jeżeli chodzi o podnoszenie cen, pewnie mogli sobie to darować, ale biznes to biznes. A teraz pora na recenzję monitora Apple Studio Display. Rzecz jasna, ponieważ po pierwsze, jeżeli słuchacie tego podcastu regularnie, to doskonale wiecie, że jest mi bliski mega ten produkt. Zresztą jego poprzednik, którego póki co też nadal posiadam, również jest mi bliski. I zacznę od tego, że sam stwierdziłem w jednym z ostatnich odcinków, że kiedy pierwsze wrażenia Wam opowiadałem z tego monitora, że dobrze pozostać będzie przy szklanej matrycy, nie? I nie zmienię tego zdania. W sensie rozumiem i doceniam, że nanostruktura jest u Apple dostępna, żeby było jasne, ale dla mnie jednak ten ekran glossy to jest takie Apple w 100%, nie? W sensie nie przeszkadza mi w nim absolutnie nic, a wolę te kolory, które są tutaj przez to szkło i konstrukcję podbite lekko niż matowe. Widziałem wersję matową, absolutnie, ja przynajmniej bym jej nie kupił. Też jest bardzo trudna w utrzymaniu, jeżeli chodzi o czystość. I tutaj musicie sobie zdawać sprawę, że Apple Studio Display w ogóle, czy też MacBooki Pro z matem, wiem, że są dla wielu osób absolutnym wyborem numer jeden i szanuję to, natomiast musicie brać pod uwagę, że tylko ściereczka Apple'a i to tylko zwykła woda. Jakiekolwiek środki na to nie kupicie, gdziekolwiek naczytacie w internecie, że to jest do tego dedykowane, po prostu zniszczycie komputer. Jakby to jest zero-jedynkowe i też mam to potwierdzone u serwisów oficjalnych Apple'a i nie, tylko woda i tylko ta ściereczka, którą Apple dołącza do tych sprzętów, w sensie do monitora XDR już niestety nie, natomiast dołącza do sklepu swojego, można sobie ją zamówić, tak? I naprawdę jest to śmieszne, że ona tyle kosztuje, ile kosztuje, tam ponad 100, ale no nie ma wyjścia, po prostu. No nie wiem. Nie wiem, ale ja bym się nie odważył niczym innym i też widziałem już przypadki innych ściereczek czy środków właśnie na tych komputerach użytych u paru znajomych, też u jednego ze słuchaczy, jednego z Was. No niestety sprzęt został trwale uszkodzony, zniszczony po prostu, jeżeli chodzi o matrycę. Dobra, więc tak, zacznę od tego, że utwierdziłem się w przekonaniu, że tak, chcę ten monitor i tak, to jest totalny zakup overpriced, ale to moja rzecz, tak jak mówię, każdy ma swoją, jedni kupują Porsche, drudzy kupują willę na Kajmanach, ktoś sobie może kupić Apple Studio Display XDR, chociaż nie potrzebuje go jako produktu do pracy swojej, tak, czy do firmy swojej, ale po prostu uwielbia ten konkretny sprzęt, tę konkretną maszynę i nic nikomu do tego, moja rzecz. Co w nim uwielbiam w takim razie? Przede wszystkim nie kupicie na rynku monitora, który jest pewną całością i ta całość to wygląd, jakość ekranu, rodzaj matrycy, to co ten ekran potrafi, jakie ma parametry i głośniki w zestawie. No nawet jeszcze kamera, to już w ogóle, tak? Nie ma takiego produktu i szybko, myślę, że w ciągu 10 lat się na rynku tego typu produkt o takiej jakości wykonania, literalnie takiej samej, nie pojawi. Moc i brzmienie głośników. Zwłaszcza gdy dźwięk odbija się u mnie od drewnianego, litowego blatu, dla mnie przewyższa na pewno parę HomePodów mini spiętą w stereo, a nawet postawię sobie taką ryzykowną tezę, że brzmieniem momentami przerasta dużego HomePoda. Wiem, to jest kontrowersyjne, ale baz jest tutaj o wiele mocniejsze niż w tym pierwszym Apple Studio Display. Choć ilość głośników jest ta sama, to jednak mam wrażenie, że membrany tych głośników, ze względu na to, że ten monitor jest grubszy po prostu od tych standardowych monitorów Apple Studio Display, ma tam po prostu ta membrana więcej przestrzeni. Przez to też, albo jest większego rozmiaru. I przez to też ten bas i w ogóle brzmienie tego Studio Display XDR jest ogromnie głębsze, głośniejsze, lepsze niż tych poprzednich monitorów. Ja wiem, że testy audiofilskie też w internecie na rozmaitych kanałach fanów dobrego brzmienia zdają się to potwierdzać. Łukasz z kanału Technologii również to potwierdził, a to audiofil z krwi i kości. Także dla mnie, i to jest trochę paranoja, no bo kto kupuje monitor dla głośników? No tylko ludzie, którzy kupują monitory Apple'a, bo w sumie to nie ma sensownych monitorów z głośnikami na rynku, które są sensowne, czyli coś z nich słychać, tak? Tylko te monitory właśnie, które produkuje firma z Cupertino, więc to jest trochę odpowiedź, tak? Klątwa braku konkurencji, mógłbym tak powiedzieć. To jest zupełnie inna liga, naprawdę zupełnie inna liga. Ta wybitność tego produktu dla mnie to jest też przede wszystkim sam panel mini LED. Wielu powie, że ale no przecież nawet jak podłączysz sobie do tam komputera, który nie obsługuje 120 Hz, no hej, ja mam taki komputer, tak? Póki co MacBooka Pro M1 Pro i to nie obsługuje 120 Hz, nie? Ja miałem do tego dosłany komputer od Apple testowy, żebym sobie mógł właśnie Maca Mini swoją drogą, M4, Pro, żebym sobie mógł te 120 Hz potestować i jasne, no to jest w ogóle przepaść. No, przepaść głównie dla osoby, która większość swojej pracy wykonuje patrząc w ten monitor, tak? I ma iPhone'a, który ma co 120 Hz, iPada, który ma tandem OLED i generalnie większość sprzętów w domu z taką częstotliwością odświeżania, no to jest to po prostu taka swego rodzaju ulga, że wszędzie mam w końcu to samo. Ale kiedy sobie podłączyłem właśnie Studio Display XDR do mojego MacBooka prywatnego z M1 Pro i na 60 Hz sobie działałem na tym monitorze przez dobry tydzień w ramach testu, drugi spędziłem na 120 Hz, to przy tych 60 Hz moje oczy widzą absolutną różnicę w ostrości, w feelingu korzystania z tej matrycy mini LED względem tego zwykłego ekranu w moim prywatnym Studio Display pierwszej generacji, tak? No, w ogóle nie ma o czym dyskutować. To jest absolutna, moi drodzy, przepaść i dla osób, które pracują z HDR-em przede wszystkim, dla osób, które pracują ze zdjęciami, z filmem, no to tutaj nie ma wyboru, bo jest albo nowy XDR, albo coś od konkurencji, co nawet do połowy swoim poziomem nie dorasta, jeżeli chodzi o całość, podkreślam, o całość, czyli form factor, właśnie głośniki, kamerę, wykonanie, design. To mam tutaj na myśli, żeby było jasne. Nawet do połowy konkurencja Apple Studio Display XDR nie dorównuje. No, sam panel jest też o wiele cięższy. Tutaj jest 15 kg on waży, więc naprawdę niż poprzednicy trzeba mieć to na uwadze, bo to czuć też jak się go kładzie. Ale to też musi być tak, dlatego że on ma to ramię, to była też dla mnie nowość, tak? Tę podstawkę, która reguluje się też góra-dół. I tu przyznaję rację po latach tym, którzy mówili, że taką tylko podstawkę należało dokupywać również do tej pierwszej. Ona była cholernie droga, ale jednak była dostępna do tej pierwszej generacji Apple Studio Display. Ja takiej nie wybrałem, wybrałem tą standardową nóżkę i ten brak regulacji góra-dół faktycznie robi robotę. Robi ją nawet przy biurku stojącym, które posiadam. I tak to, że monitor może też do Was się zbliżyć, do twarzy, właściwie używając lekko siły, przez to, że ma tą bardzo masywną podstawę, dużo waży, też zapewnia nieprawdopodobną płynność regulacji. No, myślę, że żaden monitor na rynku również tego nie zapewnia. Można go kupić taniej, nawet za 13 tysięcy chyba teraz złotych, w wersji bez tej podstawki, bez żadnej podstawki, pod ramię Veza, to Apple ostatnio obniżyło ceny. Także jeżeli ktoś korzysta z ramień Veza, to do od lat doświadcza tego, o czym ja tu teraz mówię, więc spoko, jeszcze sobie zaoszczędzi, choć niewiele. Tak czy owak, no ja jestem nim zachwycony, jak pewnie już słychać. Kamera również, to jest zupełnie inny poziom. No to po prostu nie oszuka się tutaj fizyki, tak? Sensor jest tutaj większy, mamy central stage, mamy oczywiście ostrość odpowiednią, więc tutaj przy nagrywaniu na przykład jakichś podcastów wideo, ja przy XDR-ze nie będę już miał potrzeby podłączania iPhone'a, żeby korzystać z jego kamery. W zupełności to, co jest wbudowane tutaj w ten monitor, wystarczy. Czy monitor ma aktywne chłodzenie? Tutaj przechodząc już od razu do Waszych pytań, bo prosiłem Was, żebyście je zadawali, więc po kolei. Czy monitor ma aktywne chłodzenie? Jeśli tak, to czy je słychać? W codziennym używaniu go nie słychać, ma aktywne chłodzenie. Pod palcem, pod dłonią czuć na górze, tam gdzie jest perforacja do tej wentylacji i na dole i do głośników, że te kulery, te wentylatory cały czas pracują i to na dosyć dużych obrotach, biorąc pod uwagę jaki ruch powietrza występuje, ale w ogóle tego nie słychać. W ogóle. Czy gdy podłączymy laptopa i równocześnie jest on ładowany oraz przesyła obraz, to słychać jakieś cewki w monitorze, jakieś dziwne dźwięki? Mierzyłem to absolutnie swoim uchem, jeszcze mikrofonami bardzo czułymi do ASMR. Nic tam nie słychać. Nic. Zero. Po prostu totalne zero. Także odpowiadając dla fanów elektroniki, bo widzę, że tutaj o cewki już pytacie nawet. Nie. Zostało to przetestowane najbardziej dokładnie jak się dało. I nie ma żadnej różnicy absolutnie w kontekście tego, o co pytasz. Jakie praktyczne zastosowanie mają takie monitory? Bardzo fajne pytanie. Takie ludzkie, takie osadzające te moje zachwyty na gruncie ziemskim. Już odpowiadam. Przede wszystkim to są osoby pracujące z HDR-em, jak już powiedziałem. Panel mini LED o takiej jasności i takich parametrach w tej cenie jest praktycznie nieosiągalny u konkurencji, jeżeli doliczymy do tego cały form factor, materiały, wykonanie, design, jak już mówiłem, kamerę, głośniki. Medycyna, Apple ma certyfikację FDA, czyli takiego medycznego kalibratora obrazu, pozwalającą radiologom po prostu przeglądać obrazy diagnostyczne bezpośrednio na monitorze. To jest rzadkość w tego typu monitorach, w ogóle w monitorach. Apple Studio Display XDR ją ma. Oczywiście w polskim szpitalu raczej nie wystąpi, to jest jasne ze względu na cenę, ale to odpowiadam, jaka to jest grupa też docelowa, bo jest. Dla niektórych design to rzecz najważniejsza, prawda? To jest również grupa docelowa tego monitora, do której ja się również zaliczam. To, jak ten monitor wygląda całościowo jako produkt, jak gra, jak się prezentuje w otoczeniu domowego biura, jest dla mnie absolutnie bezkonkurencyjne. To są też osoby, które mają urządzenia i ekosystem od Apple, bo monitora XDR ani żadnego z tych nowych Studio Display nie podłączycie do konsoli, do komputera z Windowsem, do niczego innego niż Mac. Po prostu to nigdy nie był produkt dla tych grup klientów. Kropka. Graficy, projektanci, fotografowie komercyjni, czyli tutaj precyzyjna praca w Adobe CC, tak, dzięki pokryciu P3 chociażby, True Tone, HDR-ze wspomnianym, kolory na ekranie to samo co kolory w druku, retusz, selekcja zdjęć z klientem obok, ekran wygląda dokładnie tak samo z boku jak z przodu, ma bardzo szerokie kąty widzenia, tak więc również docenią to idąc dalej architekci, inżynierowie CAD. Praca z rozbudowanymi rzutami, na przykład w takich aplikacjach jak AutoCAD, no to jest coś innego, na innym poziomie w tym monitorze, dlatego że on ma po prostu niesamowitą ostrość. To widać gołym okiem. Ale nawet montażysta dźwięku, co podkreśla Łukasz Kotkowski właśnie z kanału Technologii w swojej recenzji Studio Display XDR. I serio, nie ma innego takiego monitora, który by oferował pełne wsparcie dla dźwięku przestrzennego, tak, w jednym urządzeniu, przynajmniej na moment nagrywania tego odcinka, nie? W maju 2026 roku nie ma. Więc tutaj się z Łukaszem bezbrzeżnie zgadzam, że dla montażysty dźwięku XDR również zastąpi co do zasady praktycznie głośniki. Oczywiście nie monitory odsłuchowe, oczywiście nie mówimy tutaj o montażyście dźwięku, który wydaje albumy dla, nie wiem, Stinga, tak? Schodząc na ziemię, nie? Mówimy o, nie wiem, kimś, kto montuje podcasty, dźwięk do reklam, tak? O tego typu osobach. To spokojnie, absolutnie spokojnie, tu się z Łukaszem zgadzam. Czy trafi do mnie? Ja czekam na Maca Mini z M5, ale długo nie wytrzymałem bez sięgnięcia do Apple Online Store, kiedy ten monitor XDR ode mnie wyjechał, bo musiałem go aby oddać oczywiście. Tak, i trafi do mnie. Zdecydowanie do mnie trafi. To jest moja rzecz, to jest moja fanaberia, ale po prostu to jest taki produkt, który ma 100% DNA Apple w sobie. Tak jak MacBook Neo, wspominany już w tym odcinku. I to sprawia radość, jak na niego patrzę. Mówię, dla kogoś będzie to Porsche, dla kogoś będą to dalekie podróże, dla kogoś będzie to jedno i drugie, a dla kogoś będzie to monitor, ten konkretny i nie inny. Więc tak, odpowiadając zdecydowanie tak, do kompletu jeszcze brakuje tylko komputera stacjonarnego. Myślę, że się go doczekam. A my przechodzimy do recenzji AirPodsów Max drugiej generacji. I tutaj na testy dojechał do mnie model w kolorze Midnight i od niego w sumie zacznę. Ja nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem odcienia Space Gray, który miałem w modelu pierwszej generacji AirPodsów z Lightningiem, AirPodsów Max z Lightningiem. Miałem go dlatego, że tylko wtedy był taki dostępny w sklepie. To od razu odpowiadając. Ale ten ciemny granat, czyli ten Midnight aktualny, wygląda dla mnie o wiele lepiej zdecydowanie i jest bardziej uniwersalny. Jak wypadły w moim odczuciu te słuchawki w kontekście dźwięku i wszystkiego dookoła? No to po kolei. Po pierwsze, różnice w brzmieniu tych słuchawek ja słyszę. Nie twierdzę, że słyszy ją każdy, bo też każdy z nas ma inną wrażliwość. A ona jest tu i w ogóle w muzyce absolutnie kluczowa. Każdy z nas preferuje też inne brzmienie i warto mieć to na uwadze. Ja jestem dźwiękowo związany z Apple od prawie 20 lat i brzmienie oferowane w ich produktach i projektowane przez ich inżynierów dźwięku jest dla mnie po prostu odpowiednie. Próbowałem różnych innych marek, nawet takich super high-endowych, dwa razy droższych niż AirPods Max nawet. I brzmienie prostych słuchawek od Apple zawsze wygrywało. Możecie mi wierzyć lub nie. Scena w tych słuchawkach jest o wiele szersza niż w modelu pierwszej generacji, to na pewno, a przy tym bas, choć zyskał na głębi, to nadal pozostał taki miękki, taki szeroki, taki jak ja lubię, jak ja preferuję i zupełnie różny od tego, co oferuje na przykład inna marka audio należąca do Apple, czyli legendarne i dla mnie dudniące jak tanie car audio Beats. To nie moja bajka, moi drodzy. To też nie moje dźwięki. Nie moja wrażliwość i nie mój rodzaj muzyki. Ja uwielbiam jazz, folk, klasykę. To wymaga zupełnie czegoś innego niż wielki, dudniący, jak wspomnianym car audio, bas. Po drugie, aktywna redukcja dźwięków otoczenia, czyli ANC. Ono jest lepsze, ale nie nazwałbym, że jest półtorej razy lepsze niż w poprzedniej generacji, nie? Choć Maxy drugiej generacji posiadają ten sam chip, co AirPods Pro trzeciej generacji moje, gdzie to ANC faktycznie względem szerokiego rynku w tym segmencie słuchawek, ale przede wszystkim ich poprzedników, czyli AirPodsów Pro drugiej generacji, jest dokładnie, a nawet więcej niż deklarowane przez Apple półtorej razy lepsze, co już potwierdziły chyba wszystkie testy na rynku możliwe, to w przypadku Maxów jest lepsze, ale tak z pół raza? Myślę, że maksymalnie. Fizyki nie da się tutaj oszukać, bo tu na ocenę ANC wpływa również konstrukcja tych słuchawek. Maxy to są słuchawki wokół-uszne, nie pchełki dokanałowe. To zmienia absolutnie zasady gry, bo tu muszla już sama w sobie wykłusza to, co jest na zewnątrz. Nie zmieniono za to absolutnie niczego w kontekście wyśmianego, wiecie, przez szeroki rynek od czasu premiery pierwszej generacji AirPodsów Max w grudniu 2020 roku, etui, zwanego biustonoszem. Nadal musi być ono założone, aby słuchawki się uśpiły i nie rozładowały. Nadal jest niepraktyczne i przed niczym nie chroni. Nadal, aby sensownie z nimi podróżować, polecam sięgnąć do oferty chociażby pancernika, tak? Po etui marki Spigen, bo właśnie to ono jedyne w sumie na rynku jest w tej cenie przystępnej takim produktem, który zabezpiecza te AirPods Max w pełni, nawet na bardzo dalekie podróże i w sumie to dokładnie takie etui Apple powinno dawać do tych słuchawek w zestawie. No nie daje, więc polecam sięgnąć do pancernika. Link w opisie tego odcinka i pamiętajcie, że z kodem pancerne, bo czemu nie, pisane razem bez żadnych udziwnień, także na te słuchawki i na cały koszyk, bez względu na to, co sobie z gamy akcesoriów pancernika tam jeszcze wrzucicie, dostaniecie 12% zniżki od nas dla Was. Także warto sobie tam sięgnąć i zobaczyć. Nadal też siateczka we wsporniku pałąka jest turbo delikatna. Tak samo wygodna jak poprzednio. To trzeba im oddać. Ta siateczka jest mega wygodna. To są najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem w życiu. Bez zmian, nie zmieniam tutaj swojej opinii na ten temat. Natomiast ta siateczka jest turbo delikatna i ona się po czasie luzuje. Po prostu, jeżeli nie macie dobrego stojaka na te słuchawki, ja akurat korzystam z takiego od Oakwood, który po prostu... Miejsce, na którym spoczywa ten pałąk, ma tak wyprofilowane, żeby celowo nie niszczyć tego produktu, konkretnie AirPodsów Max, ale to oczywiście znowu fanaberia i to wcale nie tania. Inne akcesoria do słuchawek, rzecz jasna, również u pancernika znajdziecie. Natomiast bierzcie to pod uwagę, że AirPods Max, ich siateczka na pałąku z czasem się luzuje i wygląda no tak po 2-3 latach bardzo źle. Nie wymienią Wam tego, znaczy mogą Wam wymienić w ramach płatnej wymiany na serwisie, ale to wtedy lepiej już chyba nowe słuchawki kupić, bo nowe słuchawki, znaczy w sensie wymiana tego pałąka to chyba jest jakieś 1400 zł, czy tam 1000 zł. To kompletnie nieopłacalne. Nadal nie ma w tych słuchawkach również kodeków aptX Lossless, ani nawet aptX, które na Androidzie i w słuchawkach innych, czy chociażby w produktach Bauer of Wilkins są dostępne od dawna. No cóż, to świat Apple, nie świat Androida. Tutaj bazujemy na zupełnie innych rozwiązaniach. Też to, w jaki sposób Apple i inżynierowie dźwięku Apple projektują chociażby taki zestaw Apple Music plus ich słuchawki, i to się dotyczy każdych słuchawek produkowanych przez Apple, to też nie jest przypadek. W sensie ja zaryzykuję stwierdzenie, że te AirPods Max z drugiej generacji najlepiej grają z Apple Music. Czy dlatego, że Apple Music po prostu brzmi najlepiej na rynku? Dla mnie tak, ale byłbym hipokrytą, gdybym stwierdził, że nie ma testów, które wskazują, że na przykład Tidal oferuje lepszą jakość dźwięku. No okej, tylko że dla mnie ten zestaw, być może to wynika z tych dwóch dekad, kiedy moje uszy się już przyzwyczaiły konkretnie, tak jak powiedziałem, do brzmienia Apple, dla mnie ten zestaw, czyli albo aplikacja Apple TV, albo aplikacja Apple Music plus ich słuchawki po prostu brzmią najlepiej. Te same słuchawki odpalone już z muzyką z dowolnego innego źródła nie brzmią dla mnie tak dobrze. Nie wiem, być może mówię, to jest moje przyzwyczajenie. No i po czwarte pytania od Was. No to lećmy po kolei. Kiedy przesiadka z pierwszej generacji i czy ma sens? No to już odpowiadam. W kilku przypadkach. Gdy latasz i maksymalnie skuteczne ANC, nawet o te pół raza lepsze, ma kluczowe znaczenie, to się nawet nie zastanawiaj. Gdy lubisz miękki, szeroki bas w słuchawkach o tej konstrukcji, gdy pierwsza generacja jest już mocno zniszczona fizycznie, choćby ta siateczka, gdy to ostatni sprzęt z Lightning u Ciebie, czyli ta poprzednia generacja, no i po prostu chcesz się go pozbyć. Wtedy również polecam. W innych przypadkach uważam, że upgrade po prostu jest bezsensowny. Czy warto zmienić na nie AirPods Pro trzeciej generacji? No to powiem tak, to jest dziwne pytanie, ale zakładam, że mobilność jest tutaj u Ciebie kluczowa. No więc skoro do tej pory nie miałeś lub nie miałaś Maxów, to po prostu ich nie kupuj. W sensie to dla Ciebie idealnymi słuchawkami są AirPods Pro trzeciej generacji. Kropka. Także uważam, że nie warto. Ile pinów ma Lightning łączący muszlę z pałąkiem? Nie mam pojęcia, po co zadałeś, Paweł, to pytanie i do czego Ci jest ta informacja potrzebna, ale szanuję bezbrzeżnie za jego skomplikowanie, więc sprawdziłem, zresearchowałem temat, zapytałem również iFixit o to, żeby mi to potwierdzili. Potwierdzili mi 2 złącza na stronę, czyli 2 złącza Lightning na stronę. Taki pałąk z muszlami łączą. Czy obecna cena jest ok? Ja uważam, że 1899 zł byłoby ceną adekwatną dla tego produktu, lepszą dla tego produktu. To moje zdanie, można się z nim zgadzać lub nie. Czy testowałeś może format lossless po kabelku? Czy czuć różnicę? Tak, ja mam oryginalny, prywatnie kupiony, pleciony przewód audio od Apple, dedykowany AirPodsom Max, i po podłączeniu do złącza o wysokiej impedancji w MacBooku Pro i ustawieniu odpowiednio Apple Music, bo to też jest kluczowe, tak, ja różnicę słyszę po prostu gołym uchem i to potężną, ale znowu, każdy ma inaczej i wielu recenzentów kompletnie tego nie słyszy. Nie wiem, być może moje uszy po prostu ulegają jakiejś autosugestii, ale wątpię, bo naprawdę po kabelku z odpowiednimi ustawieniami, gdzie to high res jest puszczone oczywiście w Apple Music, ja te różnice wyczuwam po prostu od razu. Ten przewód też audio jest odpowiednio długi, więc nie mam tutaj problemu, żeby sobie wygodnie siedzieć w fotelu, kiedy po prostu do MacBooka jest dosyć duża odległość i żeby go mieć podłączonego. I ciekawostka, też wrzucałem ostatnio na Exa te zdjęcia. Ten przewód audio pozwala też podłączyć AirPods Max na przykład do iPodów. iPoda Shuffle pierwszej generacji tam z lat 2000. I to nadal działa. I to bardzo dobrze gra. Także szacunek w ogóle, że Apple wspiera iPody jeszcze w swoich systemach, bo w Finderze na przykład każdy z iPodów zgłasza się, pokazując jako ikonka na biurku w odpowiednim kolorze, takim jak ten iPod ten kolor posiada. Ja doceniam przeogromnie takie smaczki i nadal mam z tej swojej kolekcji iPodów na każdym z nich graną inną muzykę, kupioną oczywiście w iTunes dawnym. I fajnie sobie jest tak nieraz połączyć sprzęt retro, który nadal jednak przez Apple jest wspierany z najnowszymi słuchawkami, nie? Niesamowita przygoda. Jak macie stare iPody, to śmiało możecie próbować. Czy opóźnienie audio bez kabla przy montażu wideo jest zauważalne? Sprawdziłem, ja go nie słyszę, Nie jestem jednak profesjonalistą od montażu wideo, także być może nie jest to do mnie pytanie skierowane. Ja po sobie mogę powiedzieć, że testowałem i po przewodzie, i po prostu po połączeniu bezprzewodowym. Ja tej różnicy nie zauważam. I jeszcze jedna drobna rzecz, która mnie zaskoczyła w tym roku i naprawdę takiego zaskoczenia się nie spodziewałem, moi drodzy, a mianowicie, jak już przy produktach jesteśmy, to muszę to powiedzieć w tym odcinku, bo to chyba dobry moment. Oryginalna smyczka do iPhone'ów 17 i 17 Pro od Apple. Wiecie co? To była taka sytuacja, że ja to dostałem po prostu od Apple w ramach pakietu testowego, tak? Z nowymi flagowcami i to po prostu wylądowało w szufladzie. Nawet przez pół sekundy nie myślałem, że kiedyś tego akcesorium użyję tak na co dzień. No ale w końcu użyłem, bo przyszło lato i tak stwierdziłem, no nie lubię w kieszeniach w lecie nosić sprzętu, to dobra, spróbujmy. I zapiąłem do mojego iPhone'a 17, do etui właściwie oryginalnego od Apple, tego silikonowego, bo ono ma te uchwyty, no cały ten zestaw z tą smyczą, absurdalnie drogą smyczą, tu nie mam absolutnie nic innego do dodania, ona jest za droga, ale kurczę, jakkolwiek to brzmi, nie miałem lepszej smyczy do telefonu w życiu, nie? W sensie, jak oni to wykonali, to jest niesamowite. W sensie, ja z jednego powodu, nie dlatego, że tam fan Apple, wariat kupi wszystko, nie. Chodzi o jakość wykonania. O to, że ja tym mechanizmom zapięcia tego telefonu po prostu ufam. One są kuloodporne. System regulacji długości tej smyczy, którą się przekłada przez całe swoje ciało, przez korpus, jest tak trwały. Te ustawienia wysokości, długości się nie zmieniają, a przy tym są tak ślicznie zaprojektowane, nic tam nie wystaje, nie zahacza o nic, nie niszczy niczego z ubrań. Nie tylko Apple mogło to tak zrobić i gdyby ona kosztowała połowę z tego, co kosztuje, to bym ją absolutnie wszystkim rekomendował. Teraz rekomenduję ją tylko estetom i ludziom, którzy uwielbiają ładny design, no bo to jest chyba najładniejsza smycz na rynku, nie? To jest absurdalne, co teraz mówię, ja wiem. Ale gdybym nie powiedział, to bym się nie podzielił częścią tego, co jest moją rzeczą, nie? Więc mówię wam po prostu z serducha, że zaskoczony jestem tym, że smyczka od Apple za absurdalne pieniądze faktycznie jest wykonana tak, jak chyba żadna na rynku. Ale oczywiście są na rynku inne smycze, tańsze, pewnie również można im zaufać, pewnie są dobre i pewnie dla 99% klientów i ludzi, którzy słuchają tego podcastu, wystarczające, więc śmiało zapraszam, żeby sobie pod siebie wybrać to, co dla was jest odpowiednie i nie słuchać nerda, który się zachwyca designem smyczki. Ale jednakowoż musiałem wam o tym powiedzieć. I rzecz jasna, tego typu akcesoria również u pancernika znajdziecie, w sensie te tańsze, nie w absurdalnych pieniądzach jak u Apple'a. Dobrze, na recenzję MacBooka Neo przyjdzie jeszcze czas, a ja przejdę do wspomnianej, wydanej w pierwszym kwartale tego roku też książki, wydanej przez Steve Jobs Archive, książki Listy do młodego twórcy. Wiecie co, ja wam ją polecam, ale nie chcę tutaj przytaczać treści newslettera z soboty, z 2 maja, więc odsyłam do tego wydania, do którego linkuję w opisie tego odcinka. Przypominam, pod adresem boczemunie.pl/446 lub po prostu w opisie w aplikacji, w której go teraz słuchacie. Polecam wam z 3 powodów sobie pobrać darmową książkę właśnie stworzoną przez to archiwum Steve'a Jobsa. Po pierwsze, dlatego, że wypowiadają się w niej nieprzypadkowe osoby, które faktycznie za twórców i kreatorów czegoś ważnego na świecie można uznać. Nie wiem, chociażby prezes Disneya, Johnny Ive, też Tim Cook oczywiście, ale cała masa i plejada osób, których możecie nie kojarzyć tak z pierwszych stron gazet, ale na pewno ich produkty już kojarzycie. I to są rady uniwersalne. Nie tylko dla tytułowych młodych twórców, młodych kreatorów, ale również dla chyba każdej osoby, która wkracza w dorosłe życie. Ja bym chciał taką książkę dostać, kiedy to robiłem. Po drugie, te osoby w mniejszy lub większy sposób, podobnie jak ja, o czym szerzej opowiadam w odcinku 443 tego podcastu, związane są z samym Apple czy ze Steve'em Jobsem, a raczej ich kariera jest związana, czy droga, jaką przebyły z tą firmą. I po trzecie, rady w tej książce są nieprzegadane. A przy tym bardzo uniwersalne i przydadzą się, moim zdaniem, na całe życie. Cała książka ma 88 stron, tylko 88 stron. Jest darmowa, możecie ją pobrać ze stron Steve Jobs Archive albo po prostu na tych stronach ją przeczytać w wersji webowej. Przeogromnie polecam i nie będę wam tutaj przytaczał cytatów, bo całe wydanie newslettera tej książce poświęciłem, więc odsyłam do niego i jeszcze raz gorąco zachęcam, żeby sobie listy do młodych twórców przeczytać. I tym właśnie akcentem, moi kochani, kończę ten 446 odcinek. Trochę w nim było, ale tych tematów się po prostu zbieram. Apple też jest bardzo dynamiczne w ostatnich kwartałach i dużo nowości pokazuje, więc staram się to wszystko na spokojnie, po swojemu, serwować Wam już w takiej przetrawionej, przemyślanej formie nie tylko pierwszych wrażeń, ale również czegoś głębszego. Stąd wiele osobistych przemyśleń w tym odcinku. Bardzo dziękuję jego partnerom iDream.pl, gdzie niezmiennie możecie kupować te nowości i tam sięgać po odpowiednie dla Was formy finansowania. No i rzecz jasna załodze Pancernika, która Wam doposaży te wszystkie Apple'owe i nie tylko cuda, gadżety, Wasze rzeczy w akcesoria. W tych normalnych, niekosmicznych cenach. Bardzo dziękuję Pancernik, bardzo dziękuję iDream i Wam, moi drodzy, raz jeszcze z całego serducha przeogromnie dziękuję za zainteresowanie merchem, za odwiedzanie sklepu. Pamiętajcie, że lista oczekujących jest do Waszej dyspozycji, warto się na nią zapisać. Do przeczytania w newsletterze jutro, do usłyszenia w podcaście za tydzień. Czołem! Bo czemu nie? A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?